radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Kościół – Wspólnota Błogosławionych poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Inaugurując swoją publiczną działalność, Jezus zapowiada w Nazarecie, iż dobra nowina będzie głoszona nie tylko Izraelowi. Zapowiada, iż zbawienie dane jest nie tylko narodowi wybranemu, ale wszystkim ludziom. Każdy człowiek, jeśli tylko uwierzy, ma otwarte bramy zbawienia. Jezus powołuje uczniów, których przygotowuje do pełnienia misji głoszenia dobrej nowiny. Według Ewangelii Świętego Mateusza naukę o Królestwie Bożym Jezus rozpoczyna od uroczystej mowy nazywanej kazanie na górze.
Bardzo wielu uważa, że tak zwane kazanie na górze, a więc 5, 6 i 7 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, a zwłaszcza otwierające je błogosławieństwa, że są wskazaniami przeznaczonymi dla ludzi tylko wybranych, dla jakiejś wybranej grupy, która poświęca się Bogu. Ale tak nie jest. Warto zwrócić uwagę, że, jak zapisze święty Mateusz, Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich następującymi słowami. No i tutaj błogosławieństwa. A zatem Jezus nie był sam. Była z Nim liczna rzesza ludzi. U boku Jezusa znajdowali się ludzie, którzy pragnęli Go słuchać. Zatem kazanie na górze skierowane było i wciąż jest skierowane do wszystkich ludzi, którzy pragną być Jego uczniami, którzy pragną słuchać Jezusa. Sam Jezus stwierdza, że Jego rodziną są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają.
Słuchając kazania na górze błogosławieństw, można odnieść wrażenie, iż Jezus jest jakby nowym Mojżeszem, który daje swojemu ludowi, daje wspólnocie Kościoła nowe prawo.
Niewątpliwie dla Mateusza Jezus jest nowym Mojżeszem, który, podobnie jak kiedyś patriarcha Izraela, dał na górze prawo i teraz Jezus daje nowe prawo, nowemu ludowi Bożemu daje nowe prawo w wspólnocie Kościoła. Pamiętać jednak trzeba, że Jezus przewyższa godnością Mojżesza. Na górze Synaj Mojżesz otrzymał od Boga przykazania, które to przykazania ogłosił ludowi. Na górze błogosławieństw Jezus promulguje i interpretuje te przykazania. Mojżesz był pośrednikiem, Jezus zaś daje prawo. Mówiąc o prawie, On go ogłasza, On interpretuje je jako prawdziwy Pan i Bóg. W Ewangelii świętego Mateusza znajduje się 5 takich wielkich przemówień. 5 dlatego, że Mateusz w ten sposób nawiązuje do prawa mojżeszowego, do pięcioksięgu, pokazując, że jest to nowe prawo, nowy pięcioksiąg dla narodu wybranego.
Wskazania Jezusa, szczególnie w rozpoczynających mowę na górze błogosławieństw, są niewątpliwym pouczeniem, wskazaniem, na czym polega szczęście człowieka.
Jezus poucza zgromadzone tłumy, na czym polega szczęście, jak należy postępować, aby to szczęście osiągnąć. Wydaje się również, zestawiając błogosławieństwa z Ewangelii Mateusza i z Ewangelii świętego Łukasza, że można powiedzieć na pytanie, można powiedzieć, że Jezus pokazuje nam, co zrobić, kiedy uczniowie Chrystusa będą w pełni szczęśliwymi. Nade wszystko jednak warto zwrócić uwagę, że wskazania Jezusa, jak postępować, by być szczęśliwym, niejako rozpoczynają nauczanie Jezusa. Według przekazu Ewangelii świętego Mateusza, Jezus rozpoczyna swoją pierwszą wielką mowę, pierwsze nauczanie, początek, rozpoczyna od wskazań, co zrobić, żeby być szczęśliwym. Każdy bowiem chrześcijanin, każdy uczeń Chrystusa jest wezwany do bycia szczęśliwym. Święty Mateusz, przekazując naukę Jezusa, na samym początku zaprasza adresatów do refleksji. Pyta nas, czy jesteś szczęśliwy? Pyta każdego z nas.
Szczęśliwymi zatem są ci, uczy nas Jezus, którzy są ubogimi. Święty Mateusz zapisze, błogosławieni ubodzy w duchu, ale bowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Człowiek, który jest ubogi, już teraz jest błogosławiony, czyli szczęśliwy, gdyż jest mieszkańcem Królestwa Bożego. Człowiek ubogi oznacza w Biblii człowieka żyjącego w niedostatku, potrzebującego pomocy, żyjącego w skromnych warunkach materialnych. Z zagadnieniem ubóstwa łączyło się też oczekiwanie na przyjście Mesjasza, który miał położyć kres wszelkiej niesprawiedliwości i przywrócić prawa ubogim. Autorzy starotestamentalni z czasem zaczynają ukazywać ubogich Jahwe, ludzi pobożnych, jako często prześladowanych i wyzyskiwanych przez bogaczy. Później, zwłaszcza w psalmach, określenie ubogi oznacza głównie ludzi, którzy oczekują na pomoc od Boga. Niewątpliwie pierwsze błogosławieństwo skierowane do ubogich w Ewangelii Łukasza było rozumiane jako wezwanie skierowane do wszystkich ludzi dobrych i pobożnych, którzy na pierwszym miejscu stawiają wartości duchowe. W Ewangelii według świętego Mateusza zostaje podkreślone właśnie ubóstwo duchowe. Szczęśliwymi są ci, którzy są ubodzy w duchu. Według jednych zwrot ubodzy w duchu należy rozumieć w ten sposób, że ludzie ubodzy mocą swojego ducha są wolni od przywiązania do dóbr materialnych. Według innych autor pierwszej Ewangelii wskazuje w tym błogosławieństwie na ludzi, którzy są ubodzy w tym, co się tyczy ducha. Mateusz wskazywałby tu na potrzebę prawdziwej pokory, o której mówi Jezus, a która jest niezbędna do przyjęcia królestwa. Człowiek jest ubogi w swoim duchu, gdy odkrywa i uznaje całą swoją wewnętrzną zależność od Boga, który umie uznać, że całe życie, wszystko co ma, posiada, umie czynić dlatego, bo jest Bóg. Jestem zależny od Boga. Zakończenie pierwszego błogosławieństwa wskazuje na nagrodę, królestwo, które już teraz posiadają ludzie ubodzy. Szczęście biednych i ubogich nie polega więc na ubóstwie, na biedzie, ale na fakcie otrzymania zbawienia. Ci, którzy są ubogimi, którzy nie są przywiązani do dóbr tego świata, którzy swoją ufność pokładają w Bogu, już są uczestnikami Królestwa Chrystusa.
Szczęśliwymi, uczy Jezus, są również ci, którzy się smucą. Święty Mateusz zapisze: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Święty Mateusz w duchu Starego Przymierza mówi o tych, którzy się smucą. W tekście trzeciej Ewangelii znajduje się stwierdzenie: szczęśliwi, którzy płaczą. W czasach patrystycznych to błogosławieństwo odnoszono do smutku, który jest spowodowany uświadomieniem sobie własnej grzeszności. Grzesznicy, według ojców Kościoła, winni płakać i smucić się z powodu wszelkiego uczynionego zła. Jeśli ów żal będzie prawdziwy, wtedy otrzymają oni pocieszenie, którym będzie przebaczenie grzechów. Takie rozumienie łączy się z tym, że w czasach Chrystusa panował wśród Żydów klimat pokutny. Wiązał się on z oczekiwaniem na Mesjasza, na którego przyjście należało się przygotować. We wskazaniu jednak błogosławieni, którzy się smucą, można widzieć jednak inny powód do smutku, do płaczu. Oto uczniowie Chrystusa nie mogą jeszcze oglądać w pełni Królestwa Niebieskiego. Doznają prześladowań, nie nadchodzi zapowiadana paruzja, zło niejako odnosi triumf nad siłami dobra. Stąd też wielki smutek, oczekiwanie na zbawczą interwencję Boga, który pocieszy swój lud. Uczniowie Chrystusa smucą się, wyczekując spotkania z Mistrzem. Ci, którzy w życiu doczesnym doświadczają smutku, cierpienia, utrapień, nędzy, mają obiecane w przyszłości zbawienie i radość spotkania z Bogiem.
W Ewangelii według świętego Mateusza szczęśliwymi, błogosławionymi nazwani są ludzie cisi. Oni to na własność posiądą ziemię.
Słowa trzeciego błogosławieństwa nawiązują do psalmu 37, gdzie czytamy: pokorni posiądą ziemię. Użyty tutaj grecki termin można tłumaczyć jako cisi, ale także można tłumaczyć jako łagodni. Warto zwrócić uwagę, że w Ewangelii Mateusza przymiotnik cichy, łagodny występuje jeszcze w dwóch miejscach. Sam Jezus nazywa siebie łagodnym i pokornym. Uczcie się ode mnie, czytamy u Mateusza w 11 rozdziale, bo jestem łagodny i pokorny sercem. Natomiast w 21 rozdziale Ewangelista, nawiązując do proroctwa z księgi Zachariasza, mówiącego o królu wjeżdżającym na osiołku do Jerozolimy, zapisze: oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedząc na oślicy. A zatem trzecie błogosławieństwo zapowiada szczęście ludziom łagodnym, czyli tym, którzy nie oburzają się wobec życiowych przeciwności, którzy potrafią znosić je z wielką cierpliwością. Prawdziwa łagodność, cichość, widoczna jest w postawie Jezusa, wyrażającej się w Jego uniżeniu i przede wszystkim w Jego pokorze. Zatem pouczenie o konieczności bycia cichym jest zaproszeniem do bycia pokornym. W mateuszowym określeniu cisi mieszczą się wszystkie te powyższe znaczenia. Człowiekiem szczęśliwym, według trzeciego błogosławieństwa, jest każdy, kto jest cichy, łagodny, pokorny. Szczęście ludzi cichych, łagodnych, pokornych będzie polegało na tym, że posiądą oni ziemię. Obietnica jednak posiadania ziemi w tym błogosławieństwie nie była rozumiana przez słuchaczy jedynie w sensie fizycznym, jako obiecana Palestyna, bardziej w sensie duchowym. Szczęściem ludzi cichych, łagodnych, pokornych będzie uczestnictwo w przyszłym, choć już obecnym w tajemnicy Kościoła, będzie obecność wieczna w Królestwie Bożym. To Królestwo nadejdzie wraz z powrotem Chrystusa na ziemię.
Szczęśliwymi są również ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, uczy Jezus. Oni też będą nasyceni.
Głód i pragnienie, sytość to tematy dobrze znane słuchaczom Jezusa. Zarówno w przekazie Ewangelii świętego Mateusza, jak i u Łukasza błogosławieństwo to odnosi się do łaknienia. Jednakże Łukasz, jak zobaczymy do 6 rozdziału, mówi o głodzie fizycznym. Mateusz bardziej przenosi akcent na sferę duchową. Szczęśliwymi są ci ludzie, którzy są głodni sprawiedliwości. Bo Łukasz napisze: błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Ilustracją i zarazem komentarzem dla błogosławieństwa w Ewangelii świętego Łukasza jest przypowieść o bogaczu i Łazarzu. W przypowieści tej chwila śmierci jest ukazana jako moment całkowitej odmiany sytuacji życiowej, w której znajdowali się bohaterowie. Bogacz za życia ubiera się wystawnie i jada dostatnio, zaś Łazarz jest głodny. Po śmierci bogacz cierpi wielkie pragnienie, zaś Łazarz spoczywa na łonie Abrahama, w miejscu dobrobytu. A zatem Łukasz, mówiąc o ludziach głodnych, ma na myśli tych, którzy nie mają pod dostatkiem chleba. Ludzie zaś syci to ci, którzy mają go nadmiarę, jednak nie umieją się tym dobrem dzielić. Winnym zatem nie jest ten, kto jest syty, bogaty. Winnym jest ten, kto nie potrafi się zatroszczyć o innych, kto nie potrafi podzielić się posiadanymi dobrami. Mateusz jednak koncentruje się nie tyle na pragnieniu i głodzie ziemskim. Mateusz podkreśla sferę duchową. Mateusz pisze o łaknących i pragnących sprawiedliwości. Ewangelista celowo tak przekazuje treść tego błogosławieństwa, aby dać czytelnikom do zrozumienia, że nie chleb, ale sprawiedliwość jest najważniejszym dobrem. Nie samym chlebem żyje człowiek. Sprawiedliwość zaś to dar Boga dany każdemu, kto ma świadomość własnej grzeszności. A zatem człowiek, który pragnie sprawiedliwości, to taki, który uznaje swoją grzeszność. Szczególne zaś podkreślenie, że szczęśliwi są ci, którzy łakną i pragną, wskazywałoby na postawę gotowości przyjęcia tego daru sprawiedliwości, uznania swojej grzeszności, którego człowiek sam nie jest w stanie wypracować. Tak jak Izraelici pragnęli chleba i wody na pustyni, tak uczniowie Chrystusa winni łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, czyli właściwego, moralnego postępowania, co doprowadzi ich do zbawienia. Nasycenie szczęśliwych, według Mateusza, nastąpi w eschatologicznej przyszłości, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
Pierwsze cztery błogosławieństwa w Ewangelii według świętego Mateusza odnoszą się do wnętrza człowieka, z którego wypływa zewnętrzne działanie. Piąte błogosławieństwo zachęca do działania, do praktykowania czynów miłosierdzia. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Miłosierdzie to cecha właściwa szczególnie Bogu. Człowiek jednak także jest zachęcany do praktykowania miłosierdzia. Łukasz zapisze: bądźcie więc miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Ewangelia Mateusza szczególnie mocno podkreśla potrzebę czynienia miłosierdzia. Wydaje się, że jej autor chciał świadomie odpowiedzieć na bezduszny formalizm faryzeuszów i uczonych w piśmie. Jezus uczy wszystkich: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, powie Jezus. Miłosierdzie to przebaczenie wszystkich krzywd, wszystkim ludziom, bez żadnego wyjątku oraz niesienie im pomocy. Tylko ci, którzy sami będą umieli przebaczać i będą nieść pomoc potrzebującym, mogą liczyć na miłosierdzie Boga. Stąd też święty Jan Chryzostom mówił, że człowiek przebacza bliźnim nie jako dobroczyńca, ale jako dłużnik Boga. Ci, którzy będą miłosierni, mogą liczyć na miłosierdzie. Piąte błogosławieństwo można sparafrazować słowami: okazujcie sobie nawzajem miłosierdzie, a wtedy i Bóg okaże miłosierdzie, dając wam Królestwo Boże.
Ludźmi szczęśliwymi, błogosławionymi Jezus określa tych, którzy są czystego serca, tylko bowiem oni Boga oglądać będą.
W czasach Chrystusa żywe były praktyki dotyczące przestrzegania czystości legalnej. Jezus jednak akcentuje, że prawdziwa czystość musi mieć charakter wewnętrzny, musi rodzić się w sercu. Określenie serce, greckie kardia, najczęściej występuje w Ewangelii Mateusza i może oznaczać, według semickiego sposobu myślenia, ośrodek ludzkiej woli i uczuć. Obraz czystego serca uzupełnia święty Paweł, kiedy pisze do Efezjan, do gminy w Efezie, że celem każdego przykazania jest miłość. Miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Paweł zestawia na jednym poziomie czyste serce i czyste sumienie, jako pojęcia bardzo bliskie sobie, wręcz synonimiczne. Szóste błogosławieństwo, które kreśli nam Mateusz, zawiera w sobie całe pole znaczeniowe tego wyrażenia czyste serce. Mateuszowe określenie czystego serca wskazuje na ludzi, w których nie ma fałszu ani złości. Są to ludzie o czystym sumieniu, którzy przestrzegają Bożego prawa, którzy żyją w zgodzie z tym, co myślą. Chrześcijanin winien więc nieustannie oczyszczać swoje serce, nieustannie uświęcać się, aby móc oglądać Boga twarzą w twarz. To oglądanie dokonuje się teraz w sposób mistyczny. Natomiast pełnia tego oglądania nastąpi w ramach Królestwa Bożego, które nadejdzie według Mateusza wraz z powracającym Chrystusem.
Szczęśliwymi są również ci, którzy wprowadzają pokój. Oni bowiem będą nazwani synami Bożymi.
Słowo pokój w Piśmie Świętym jest terminem bardzo wieloznacznym. Najczęściej jednak jest to synonim szczęścia, zbawienia, sprawiedliwości. A zatem uczeń Chrystusa będzie szczęśliwym, będzie błogosławionym, jeśli będzie sprawiał pokój, jeżeli nie będzie wzniecał konfliktów. Twórcą i dawcą pełni pokoju jest sam Bóg. Stąd też każdy, kto będzie wprowadzał pokój, kto będzie się przyczyniał do budowania pokoju między ludźmi, będzie nazwany Synem Bożym. Każdy, kto pełni wolę Boga i jest wierny Jego przykazaniom, każdy, kto czyni pokój, staje się Jego Synem. Każdy zatem człowiek, który przez sprawiedliwość, uczciwość, pobożność wprowadza na ziemi świętość, czyli pokój, może już tutaj mieć zaczątek pełni szczęścia, które otrzyma oczywiście w pełni wieczności, kiedy stanie się w pełni Synem Boga.
Błogosławionymi, szczęśliwymi nazwani są ci, którzy cierpią prześladowania, którzy są poniżani, prześladowani i oczerniani z powodu Chrystusa. Wszystkim im Jezus obiecuje wielką nagrodę, Królestwo Niebieskie.
Dwa ostatnie wskazania błogosławieństwa mówią, że szczęśliwymi są uczniowie, którzy są prześladowani dla sprawiedliwości, którzy cierpią z powodu Jezusa. Warto zwrócić uwagę, że nie każde jednak prześladowanie, nie każde cierpienie zasługuje na obietnicę nagrody w niebie, ale jedynie to, do którego dochodzi z powodu wiary w Chrystusa. Mateusz wskazuje także, że prześladowanie to jest z mego powodu, kiedy mówią kłamliwie wszystko złe na was. Wydaje się, że pragnie tu podkreślić, że błogosławieństwo dotyczy tylko sytuacji, kiedy wszelkie zarzuty i oskarżenia przeciwko uczniom są kłamliwe, nieprawdziwe. Jeśli bowiem zarzuty będą prawdziwe, wtedy konieczne jest, aby wzorem dobrego łotra powiedzieć: my przecież sprawiedliwie odbieramy słuszną karę za nasze uczynki. Powodem, dla którego chrześcijanie są narażani na prześladowania, jest osoba Chrystusa. Zakończeniem błogosławieństw w przekazie świętego Mateusza jest wezwanie do eschatologicznej radości. Cieszcie się i radujcie. Tak, cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Kościół, wspólnota błogosławionych poprowadził ksiądz profesor Piotr Łabuda. Na zakończenie pytanie konkursowe. Dlaczego Ewangelia według świętego Mateusza składa się z pięciu wielkich mów?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.